Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
A dziś temat zdrowotny. Przed mikrofonem Sylwia Misiak, za konsoletą Andrzej Pijanowski i oczywiście w zielonogórskim studiu Radia Zachód dzisiaj ekspert, gość, który będzie odpowiadał dzisiaj na Państwa pytania. Wszelkie pytania, mam nadzieję, dotyczące recept, czyli będziemy przybliżać temat recept. Co warto o nich wiedzieć, czego nie może na nich zabraknąć, jakie zdarzają się błędy popełniane na receptach, które skutkują tym, że Państwo no niestety musicie wrócić do lekarza, który wystawił tę receptę. Przedstawiam gościa, na te pytania będzie odpowiadał farmaceuta Artur Rakowski.
Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
I na początek numery telefonu 68 324 22 55 i 801 327 462. Pod oba numery można zadzwonić z pytaniami do dzisiejszego programu. Z pytaniami ściśle dotyczącymi recept, do tego zachęcamy, chociaż korzystając z obecności farmaceuty, jeżeli pojawi się jakieś inne pytanie merytoryczne z zakresu pana Artura Rakowskiego, to myślę, że jak najbardziej też mogłoby pojawić się na antenie. Posłuchajmy jako wprowadzenie do tego tematu krótkiej sondy zarejestrowanej na ulicach Zielonej Góry i pytania do zielonogórzan o to, czy miewają jakieś problemy z realizacją recept, no i czy farmaceuci, których spotkali na swojej drodze, byli im pomocni. Czy miała Pani kiedyś jakiś problem z realizacją recepty w aptece? Bo była nieczytelna albo czegoś lekarz zapomniał
wypisać? Nie miałam. Nie kupuję leków, nie chodzę do lekarza. Także odpukał w niemalowany.
A kiedyś na przykład, jak realizowała Pani jakąś receptę, czy farmaceuci proponowali jakieś tańsze leki na przykład, zamiennik?
Proponowali. Widzi Pani rzecz w tym, że jak się chce kupić Ranigast, nie? No to jest taka trochę magia, bo lekarz twierdzi, że jest bez recepty można kupić, a idziesz do apteki i te Panie bez recepty nie chcą sprzedawać. To znaczy sprzedadzą Ci 10 tableteczek za 6 zł coś tam, a normalna paczka kosztuje 3 zł 60 sztuk. Także to jest duża przebitka, nie?
Pomyślę, bo może dlatego, że rzadko chodzę do lekarza. 3 lata nie widziałam rodzinnego.
A jakichś takich suplementów
nie,
na różne
nic
Pani nie?
Nie lubię suplementów. Nieciekawie to wygląda.
Czy spotkała się Pani z taką sytuacją, że farmaceuci proponują tańsze zamienniki lekarstw?
Nie spotkałam się.
Przydałoby się to wdrożenie takiej praktyki częstsze?
Jak najbardziej. Jakoś trafiłam na lekarzy, którzy dokładnie wypisują i charakter pisma jest po prostu widoczny.
A ma Pani jakąś taką stałą aptekę, w której najczęściej robi zakupy, jak są potrzebne?
Nie mam stałej. Po prostu gdzie mi odpowiada, to idę.
Brakuje leków, o, na przykład. No tak jak my na przykład, to ja na cukier potrzebuję. Przyjdzie parę sztuk na aptekę i moment się zmywa, nie ma już, nie?
A można się wtedy dowiedzieć w tej aptece, gdzie ewentualnie
tak,
kupić?
Można. Pani udziela zaraz. Gdzie tutaj nawet z Nowej Soli nam kiedyś ściągano lek. Także z tym to nie ma problemu, tylko chodzi, że wychodzisz od lekarza, chcesz realizować, akurat nie ma wszystkich leków, trzeba albo przyjechać za który dzień, albo tak. No. Po prostu mamy stałe leki na nadciśnienie, mąż tam z prostatą, no i na cukier ja, no to już nie ma, na cukier są tylko leki drogie, i tak jakby bez recepty po prostu, 100% płacone.
Chciałam Panią zapytać, czy miała Pani kiedyś jakiś problem w aptece z realizacją recepty?
Nie, ja mieszkam na innym osiedlu, tam blisko mam osiedlową aptekę i tam zawsze realizuję moje recepty.
A czy farmaceuci proponują na przykład jakieś tańsze zamienniki?
Proponują, czasami proponują, a jest tańsza wersja jakiegoś zamiennika polskiego od innego wytwórcy, co nieraz mi proponują, żeby kupić coś innego.
Wszystko idealnie, zawsze. Ja mam nadciśnienie cały czas, biorę te same, także nic nie zmieniam, nic. Tu właśnie teraz jadę do pani doktor i także mam wszystko bez problemu.
I bez problemu, ale też trochę problemów się pojawiło w odpowiedziach, no bo problemy pacjentów to też problemy farmaceutów, prawda?
Dokładnie. Tak. I wszyscy jedziemy na tym samym wózku tak naprawdę, więc zgadzam się tutaj w 100%.
Jakieś refleksje odnośnie do tego, co pan przed chwilą usłyszał?
Jestem pozytywnie zaskoczony w ogóle stosunkiem do przede wszystkim substytucji generycznej, czyli z tańszych odpowiedników leków, ponieważ zazwyczaj z mojej praktyki aptecznej wynika, że pacjenci raczej są niechętni do zamiany leków, będąc przekonanym, że odpowiedniki są jakiejś gorszej jakości. No, tutaj to jest temat na inną audycję.
Nie, ja myślę, że to warto chyba od razu wyjaśnić. To jeżeli proponujecie państwo jakiś tańszy lek, a na recepcie jest zapisany inny, to nie jest tak, że jest on gorszy albo odbiegający parametrami.
Nie. W ogóle warto sobie zadać pytanie, dlaczego farmaceuci proponują te tańsze odpowiedniki leków. Po prostu, bo taki jest przymus. W prawie jest wyraźnie zapisane, że farmaceuta realizując receptę ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku. I niektóre apteki rozwiązują ten problem, umieszczając jakiś plakat na przykład z taką informacją i podstawą prawną. Natomiast ostatnie orzecznictwa sądowe wskazują wyraźnie, że trzeba tą podstawę prawną bardziej zwerbalizować, czyli farmaceuta musi po prostu poinformować.
Każdemu pacjentowi po kolei stojącemu w kolejce.
Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Robi się to oczywiście w sposób subtelny i nie cytuje się tutaj paragrafów. Natomiast raczej powinno się każdemu proponować taki odpowiednik. Pamiętajmy, że odpowiednik, bo tutaj też wchodzimy w taki temat błędnego nazewnictwa, ponieważ często pacjenci mówią o zamienniku leku. Zamiennik to raczej w języku polskim jest nacechowany troszeczkę negatywnie. Kojarzy się z czymś gorszym, gorszej jakości, tańszym, niekoniecznie dobrym, tak?
Chociaż natomiast tutaj ta kryterium ceny ma znaczenie.
Ma znaczenie.
Chodzi
natomiast
o to, żeby on był tańszy.
Ja wolę określenie odpowiednik. Odpowiednik jest to lek, który ma tą samą substancję czynną w tej samej dawce, posiada taką samą postać leku, taką samą ilość tabletek, jest co najważniejsze biorównoważny, czyli kiedy wprowadza się lek generyczny do obrotu, przeprowadza się badanie biorównoważności, czyli badamy, jak zachowuje się lek po przyjęciu dawki w organizmie w stosunku do leku referencyjnego, którym jest zazwyczaj lek oryginalny, czyli ta substancja, która pierwsza została wprowadzana do obrotu. Więc nie możemy tutaj mówić, że odpowiednik jest w jakiś sposób gorszy od oryginału. Niemniej jednak czasami zdarzają się sytuacje i lekarz ma takie prawo, może na recepcie zaznaczyć dopisek nie zamieniać. Czyli uważa, ma doświadczenie z tym lekiem, jest zadowolony, ma doświadczenie kliniczne, stosował u dużej ilości pacjentów i nie chce, by farmaceuta zamieniał przepisany lek. I wtedy farmaceuci oczywiście dostosowują się do tego zapisu, nie zamieniają. Najczęściej nie zamienia się leków, nie powinno się zamieniać leków na tańsze odpowiedniki w przypadku substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, czyli na przykład leków przeciwdepresyjnych, jakichś leków stosowanych w leczeniu depresji. Ważna zasada, jeśli już decydujemy się na jakiś tańszy odpowiednik, raczej powinniśmy się go trzymać już cały czas. Nie powinniśmy tak, że przeprowadzamy miesięczną kurację jednym odpowiednikiem, za miesiąc zmieniamy na odpowiednik innej firmy, ponieważ pamiętajmy, że tutaj farmakologia i medycyna to nie są dziedziny takie czarno-białe. Tutaj ważna jest ta indywidualna odpowiedź pacjenta na leczenie.
Stąd też mogą pojawiać się te adnotacje lekarzy, chociażby tak. Dlatego, że to jest kontynuacja tak. leczenia i nie warto zmieniać
dokładnie,
tego
dokładnie.
Konkretnego lekarstwa. Czy różnice bywają duże w cenach tego, co pacjent miałby zapłacić na podstawie wystawionej recepty, a tego odpowiednika, które możecie zaproponować?
Oczywiście, tak. No, wiadomo, że lek oryginalny zawsze jest najdroższy. Przez 15-20 lat jest tak zwana ochrona patentowa, czyli żaden inny producent nie może zarejestrować tej cząsteczki. Więc tak naprawdę producent leku referencyjnego ma monopol przez 15-20 lat i może ustalić sobie cenę, jaką uważa. Tak? Natomiast po tych 15-20 latach, no to jest już prawo rynku, jeśli pojawia się konkurencja, ceny spadają. Tak? I w takich na przykład najpopularniejszych lekach na cholesterol, statynach, no rozbieżności są bardzo, bardzo duże. No w tej chwili taką statynę w dawce 20 mg, standardowa dawka leku przeciw hipercholesterolemii, możemy dostać odpowiednik za złoty 50, tak, gdzie lek oryginalny Nie, tutaj nie podam nazwy.
Nie podawajmy. I do słuchaczy też od razu zaapeluję, jeżeli państwo będziecie dzwonić, skorzystacie z tej możliwości, żeby zadać panu Arturowi pytanie. 68 324 22 55 801 327 462, żeby nie wymieniać konkretnych nazw leków.
Tak. To lek oryginalny jest no, rzędu kilkudziesięciu złotych, więc rzeczywiście jest to
dużo. A to złotówka z groszem, tak?
Tak, tak. Mówię o takich najpopularniejszych. Pamiętajmy, że system refundacyjny w Polsce jest tak zaprojektowany, że im częściej zamieniamy, czyli im więcej aptek w danym okresie refundacyjnym zamienia leki na tańsze odpowiedniki, tym ceny spadają. Stąd też ceny leków cały czas tych generyków spadają. Co z kolei ma też negatywne skutki dla całego systemu refundacyjnego, ale to już...
No właśnie, bo tak zaczęliśmy od środka, od realizacji recepty, a zacznijmy od tego w ogóle, kto ma prawo wystawiać receptę, tak żebyśmy mogli kupić te leki taniej, czyli skorzystać z tak zwanej refundacji.
Receptę na leki refundowane może wystawić w tej chwili lekarz dentysta, felczer, a od niedawna również pielęgniarka i położna. Więc tutaj jest dosyć szerokie pole manewru. Co ciekawe, receptę może również wystawić farmaceuta, ale tylko w ściśle określonych przypadkach, do których może przejdziemy później albo
a możemy od razu powiedzieć, jakie to mogą być przypadki, że możemy się zgłosić do farmaceuty.
Mowa o recepcie farmaceutycznej. Farmaceuta ma prawo wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku, kiedy na przykład... W przypadkach uzasadnionej konieczności trafia się pacjent, który źle się czuje, często są takie przypadki w aptekach, nie ma dostępu do swojego leku, jest na przykład w podróży, farmaceuta dokonuje pomiaru ciśnienia i okazuje się, że jest ono bardzo wysokie. Farmaceuta ma prawo wydać lek bez niezbędnej recepty w oparciu o receptę farmaceutyczną. Ma prawo, to nie znaczy, że ma obowiązek. Musimy sobie zdawać sprawę,
że... No właśnie, bo w jaki sposób zweryfikuje tę historię choroby
Dokładnie.
Pacjenta?
Dokładnie. Nadal jeszcze farmaceuta nie ma dostępu do elektronicznej historii choroby, do elektronicznych danych pacjenta. Tak naprawdę nie jesteśmy diagnostami, nie znamy historii choroby, też dysponujemy małymi narzędziami takimi diagnostycznymi w aptece, by móc pomóc, tak, takiemu człowiekowi. Inna sprawa jest, że ordynując lek na podstawie recepty farmaceutycznej, niejako odpowiedzialność za jakieś skutki spadają nie na lekarza, który wcześniej brał odpowiedzialność, lecz na farmaceutę. Stąd taka ostrożność, czy nawet niechęć do recept farmaceutycznych w naszym środowisku. Co nie znaczy, że w stanach wyższej konieczności nie korzystamy z tego przywileju.
Byłoby to ułatwieniem, gdyby farmaceuci mieli dostęp
Oczywiście.
Do historii choroby?
Jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, gdzie farmaceuci mają takie jakby ograniczone uprawnienia. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii jest nawet specjalna jakby kategoria dostępności produktów leczniczych. Są produkty dostępne na receptę, bez recepty, jak również tak zwane pharmacist only, czyli leki, które może wydać farmaceuta. Często są to leki na nadciśnienie, czy leki stosowane w chorobach przewlekłych, co jakby odchudza usprawnia system opieki zdrowotnej.
No bardzo ciekawy wątek. Chciałabym rozwinięcia, ale mamy pierwszego słuchacza, Jasne. Więc proszę o założenie słuchawek i witamy się na antenie Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pytania.
Ja chciałabym w zasadzie jedną niewielką uwagę, to znaczy moje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o wypisywanie recept i następnie sprzedaż ich w aptece. Ja dzwonię z Międzyrzecza. W zasadzie mamy tak wiele aptek, że nie ma problemu z dostaniem się, to znaczy z otrzymaniem odpowiedniego leku, bo jeżeli nawet go nie ma w danej chwili, w danej aptece, to pracownicy apteki sprowadzają go no, najpóźniej na drugi dzień, no chyba, że jest to sobota czy niedziela, to już wtedy trzeba czekać do poniedziałku. Ale z tym problemu nie ma. Troszeczkę gorzej jest, jeżeli chodzi o te leki odpowiedniki, ponieważ mogą nam sprzedać tylko odpowiednik, który będzie choćby o grosz tańszy i nie jest to wtedy lek refundowany, chociaż mam na recepcie zapisany lek refundowany. Ten problem jest. Mhm. Ale ja chciałam jeszcze zgłosić inny temat do waszej audycji. Tu jest wszystko w porządku, lekarze wypisują, aptekarze sprzedają i tak dalej. Ale bardzo poważną sprawą jest profilaktyka leczenia i dostęp do tej profilaktyki. Tak wiele się mówi, że no, w życiu człowieka i w jego leczeniu najważniejsza jest profilaktyka, bo im wcześniej, tym lepiej i tak dalej. Ale nie wiem, czy ktoś z Państwa, czy próbował kiedyś pójść do lekarza i poprosić go o skierowanie, najzwyklejsze skierowanie na badanie krwi. Pan doktor, bo miałam sama takie zdarzenie, zaczyna mnie wypytywać, a po co to mi jest? A pani 4 lata temu miała badaną tą krew. Ja zaznaczam, że ja jestem po chorobie nowotworowej, ale już jest to tak na tyle dawno, że już mnie nie obowiązują te badania takie, co z poradni onkologicznej, coroczne na przykład, nie?
Bardzo ważny temat pani poruszyła.
Czy u mnie jest wszystko w porządku, czy przynajmniej cholesterol mam dobry. Poza tym badanie jamy brzusznej. Tak bardzo poważne są choroby nowotworowe, trzustki. Ale skąd ten biedny człowiek, późniejszy pacjent, ma wiedzieć, czy mu ta trzustka, coś się tam w niej dzieje, czy jeszcze nie. Proszę więc lekarza o to, żeby mnie skierował nie za często, raz na jakiś czas. Proszę mi wierzyć, że lekarz któregoś razu mi powiedział, a po co pani takie badanie? Więc zaczęłam wymyślać, że chciałabym wiedzieć, że coś tam w końcu wpadła mi do głowy myśl i powiedziałam, panie doktorze, troszeczkę przytyłam, chciałabym w związku z tym zobaczyć, czy coś się nie dzieje z moim stanem zdrowia, głównie z cholesterolem. Na to pan doktor mi odpowiedział, to proszę schudnąć i będzie pani nie będzie pani musiała mieć badania robionego. I dlatego bardzo bym prosiła o taki temat, o poruszenie tych spraw właśnie związanych z profilaktyką w leczeniu i dostępnością zwykłego pacjenta do takiej podstawowej choćby profilaktyki.
Świetnie, bardzo dziękujemy za ten głos. Odnotowane pytanie możemy zebrać też dla Państwa któregoś dnia aktualnie obowiązujące programy profilaktyczne i faktycznie jeszcze bardziej pochylić się nad tym tematem. Jeszcze przed wiadomościami dla kierowców zdążymy odebrać drugi telefon na drugiej linii. Dzień dobry.
No, dzień dobry, Zbigniew. Ja chciałem o taki lek, prednizolon. Kiedyś był właśnie do nosa z hemazenem razem dawany. To takie, żeby jak troszeczkę coś tam się dzieje w trąbce usznej, powiedzmy, sprawy laryngologiczne. Kiedyś ten właśnie lek, prednizolon, kiedyś był bardzo tani, a teraz jest, o dziwo, bardzo, bardzo drogi, strasznie drogi. Także, no i no, no właśnie. Choroby na przykład trzustki, to byle pani znachor jest w stanie zdiagnozować, czy pani jest chora na trzustkę, czy nie jest. To tak do pani poprzedniczki. No to tyle, wyłączam się. Dziękuję, dobra.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Czy możemy tutaj panu zaproponować jakieś alternatywne rozwiązania bez podawania nazw leków?
Oczywiście, no tutaj akurat o tyle fajnie, że nazwa handlowa produktu jest tożsama z nazwą międzynarodową, więc na pewno jeśli pan wyraziłby chęć odwiedzenia apteki i rozmowy z farmaceutą, na pewno znalazłby mu tańszy odpowiednik, alternatywę, czy nawet skontaktował się z jego lekarzem i wspólnie podjęliby decyzje dotyczące leczenia. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić
do
naszego poprzedniego słuchacza i sprostować pewien temat związany właśnie z tymi odpowiednikami, czyli substancją generyczną. Sytuacja wygląda w tej chwili tak, że wcale nie wcześniej, do tej pory mieliśmy taki obowiązek, że musieliśmy proponować odpowiednik, który jest tańszy. W chwili obecnej jest znowelizowana ustawa, zostało dopisane kilka akapitów w niej i wynika z nich, że możemy nie tylko na tańsze odpowiedniki, ale musimy poinformować o możliwości nabycia tańszego odpowiednika, ale na wyraźną prośbę pacjenta możemy wydać nawet droższy odpowiednik, tak? Jeśli taka jest wola pacjenta, więc naprawdę tutaj prawo akurat działa na korzyść pacjenta.
Czyli ważne, żeby te substancje
tak, żeby się zgadzały się substancje i byłyby równoważne. Mm-hmm.
Co? Jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I szybciutko wracamy do rozmowy, żeby w dalszym ciągu dać Państwu możliwość zadawania pytań w temacie recept. Farmaceuta z Zielonej Góry, pan Artur Rakowski, odpowiada na Państwa pytania i mamy już dzwoniący telefon po przerwie. Odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam radiosłuchaczy, witam Państwa. Proszę panią, jest taka sprawa. Przychodzę do rodzinnej pani doktor. Mówię, pani doktor, w krótkim czasie schudłem szybko o prawie 17 kg. Jestem zagrożony onkologicznie, genetycznie przez 8 osób odeszło u mnie z rodziny na raka. No i pani doktor spojrzała na mnie i mówi tak, no i taki pan jeszcze jest za gruby. Ja mówię, pani doktor, ja w krótkim czasie schudłem. Nic na ten temat. Dobrze, pojechałem do Zielonej Góry. Aha, bo jeszcze mam brucelozę, nie? Z zakładu mięsnych przylepu. No, zajechałem tam do pana ordynatora. To już państwo wiecie, kto tam jest ordynatorem. I mówię, panie ordynatorze, jest taka sprawa. A on do mnie od razu, pan ordynator, mówi tak, którego serdecznie pozdrawiam. Mówi tak, a jaki powód tego? Czy robiłem się dzisiaj, czy coś? Mówię, no nie. Dobrze, zaraz robimy krew. To jest lekarz, to jest lekarz. Krew zrobiono, wszystko elegancko. No zmartwienie było, bo siostra odeszła niedawno na raka. No i trudno. Wszystko wyszło. Dziękuję ślicznie. Lekarz, a lekarz jest różnica.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Po raz kolejny w dzisiejszym programie pojawia się problem profilaktyki i dostępu należytego, takiego, które dałoby państwu poczucie bezpieczeństwa do tej profilaktyki, więc do tego tematu na pewno wrócimy. Dzisiaj głównym tematem rozmowy recepty. Zachęcamy do podzielenia się państwa waszym doświadczeniem właśnie. Czy mieliście jakieś problemy, kłopoty z realizacją recept, a po drugiej stronie lady w aptece pan Artur ze swojej perspektywy będzie odpowiadał, jak to wygląda i dlaczego czasami dzieje się tak, że recepty, z którą państwo przychodzicie do apteki, po prostu nie można zrealizować. No i pytam, dlaczego tak się dzieje najczęściej?
No prawo jasno tutaj wskazuje, jakie wymogi musi posiadać recepta, żeby mogła zostać zrealizowana na zniżkę, tak? Jest naprawdę szereg tych wymagań, nie sposób ich też skomentować wszystkich, bo zabrakłoby nam czasu na
antenie. To najważniejsze.
Recepta przede wszystkim musi posiadać określone i dobrze wypisane dane świadczeniodawcy, czyli dane przychodni, poradni przyszpitalnej czy indywidualnej praktyki, czyli musi być nazwa, adres przychodni, co ważne, REGON zakodowany w kodzie kreskowym i telefon do przychodni. Idąc dalej, troszeczkę niżej, jeśli chodzi o receptę, dalej mamy pole dotyczące danych pacjenta. Musi być imię i nazwisko, musi być PESEL, adres wraz z kodem pocztowym, co często się zdarza, że tego kodu brakuje i też tutaj są problemy interpretacji prawa, bo farmaceuta teoretycznie może poprawić adres.
No można na podstawie ulicy ten kod uzupełnić.
No może uzupełnić.
Tylko czy można?
Czy kod pocztowy powinien być traktowany oddzielnie, czy jako cały adres? No to są już, wkraczamy tutaj w takie kruczki prawne. W przypadku dziecka do lat 18 musi być podany wiek tego dziecka. Ważnym wymaganiem są też prawidłowo umieszczone dane o leku, tak? Czyli nazwa międzynarodowa lub handlowa, dawka leku, postać leku, czy to są kapsułki, tabletki, czy na przykład syrop, ilość opakowań i dawkowanie. Tak, oczywiście nie wszystkie te dane są obligatoryjne, czyli takie wymagane, by recepta mogła zostać zrealizowana na zniżkę, bo rozporządzenie wyraźnie też określa, jak farmaceuta ma się zachować w konkretnym przypadku, tak? Tak jak wspomniałem, raczej to prawo działa na korzyść pacjenta, jeśli chodzi o wydawanie leków na zniżkę, aczkolwiek są takie błędy, które pojawiają się na recepty, które całkowicie dyskwalifikują receptę. Najczęściej jest to brak kodu oddziału NFZ, tak? To jest bardzo częste. Leki są przepisane, jest odpłatność 50%, recepta jest nienaganna.
A to nie jest tak, że standardowo w takim druku recepty lekarz powinien mieć
teoretycznie
zawarty,
tak.
Ten kod,
no to recepty są drukowane. Tutaj już pytanie do programu obsługującego przychodnie, czy wspomagającego pracę lekarza, tak? Czasami się zdarzy błąd, tak? Zamiast 04, który jest kodem lubuskim kodem oddziału NFZ lubuskiego, jest znak X. No i to całkowicie dyskwalifikuje. Dla mnie jest to informacja, że pacjent jest nieubezpieczony i niestety nie mogę wydać leku na zniżkę. Nieczytelny PESEL. PESEL jest również takim kardynalnym... Mhm,
czyli najlepiej, jak to jest wydrukowane, a nie wpisywane ręcznie.
Tak, dokładnie. Następnym punktem jest PESEL. Jakakolwiek brak PESEL-u również dyskwalifikuje receptę. Farmaceuta nie może dopisać PESEL-u do recepty, ale może poprawić. Jeśli jest wpisany PESEL, ale jest błędny, to farmaceuta ma prawo go poprawić na odwrocie recepty.
To
natomiast
wtedy
jeśli
na podstawie jakiegoś
ma...
dokumentu tożsamości, który pacjent przedkłada w aptece?
Tak. Na podstawie dokumentu tożsamości, czy dowodu osobistego, czy
dowodu generalnie.
Czy najczęściej dowodu. Częstym błędem jest tak zwana nieautoryzowana poprawka na recepcie. Czyli lekarz po wypisaniu recepty chce ją poprawić, na przykład skreśla, zmniejsza dawkę albo pomylił się w dawkowaniu i dopisuje coś jeszcze na recepcie. Często podopisuje to na drugi dzień, bo coś tam mu się przypomniało, czy pacjent zwrócił uwagę. Czasami zdarza się, że lekarz nie czy osoba wypisująca receptę nie tej poprawki nie da parawki i nie przybije pieczątki. Również jest każda poprawka na awersie recepty, czyli na tej części przeznaczonej lekarzowi, jest wymaga autoryzacji, tak.
Kilka błędów pan wymienił, pewnie znajdą się jeszcze kolejne, ale też mamy już kolejnego słuchacza, który albo chce zadać pytanie, albo podzielić się swoim doświadczeniem. Dzień dobry. Dzień dobry.
To jest ja?
Tak, jesteśmy na antenie, proszę. Ma pan prawo głosu.
Ma pani aptekarza. Chciałem pochwalić.
Pochwały mile widziane, słuchamy.
Aptekarzy. Bo kiedyś lekarz pomylił nazwę lekarstwa. Tam jakąś literkę. No. I zachodzę do apteki i aptekarka gdzieś tam w komputerze wypatrzyła, że to nie to. I próbowała dzwonić do lekarza, ale też akurat nie było. Na drugi dzień poszłem, lekarz poprawił. Czyli wielkie dzięki.
Miło mi to słyszeć.
Wielkie dzięki dla aptekarzy.
Od tego jesteśmy.
No nie wiem, czy tak. Bo jakby mi aptekarka wydała tamten lek, nie wiem. A później się jeszcze okazało co innego. Lekarz mówi, że to jest to samo, tylko inna nazwa. Aptekarka mówi, że zupełnie inne działanie.
Szczęśliwie się złożyło. Trafił pan na życzliwą aptekarkę. Udało się wszystko odkręcić. Nie zawsze pewnie tak jest.
Miło to słyszeć, tak? Bo no nie zawsze spotykamy się z tą wdzięcznością pacjentów. Nie bez przypadku jesteśmy nazywani strażnikami farmakoterapii, tak? No, do tego jesteśmy kształceni, żeby właśnie prostować takie sytuacje. Jesteśmy takim powiernikiem między lekarzem a pacjentem. I na pewno cieszy taki telefon. I oby tutaj było jak najwięcej takich sytuacji, gdzie możemy pomóc. Ale tak jak rozmawialiśmy poza anteną, pani redaktor, problem tutaj, stanę w obronie środowiska lekarskiego, problem nie tkwi głównie w poszczególnych osobach, ale właśnie w tym naszym systemie opieki zdrowotnej, który nie jest najlepszy. I lekarz ma po prostu bardzo mało czasu na pacjenta, bo w międzyczasie musi wypełnić mnóstwo tabelek w komputerze i sprawić, by ta recepta też spełniała wymogi formalne. Więc tutaj, tak jak wspomniałem, no nie zawsze tak jest, że tutaj ten czynnik ludzki jest istotny, tak?
A z drugiej strony każdy błąd będzie skutkował tym, że jeszcze raz trzeba poświęcić czas tej samej sprawie temu samemu pacjentowi. Pytanie mam do realizatora. Czy mamy kolejny telefon? Także odbieramy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry. Tak, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powiem, że czasem warto przed okienkiem aptecznym ponarzekać. Ja się spotkałam z takim przypadkiem po włożeniu tam męża świętej pamięci już od lekarza do apteki i po receptę weszłam i pani lekarka powiedziała mi za leki. Praktycznie to był jeden podstawowy lek, a inne takie drobne. 450 zł. No, było to w czasach komuny. Jęknęłam. Ja mówię, o Boże, moja cała wypłata. Ja nawet nie mam tyle pieniędzy przy sobie. Ale pani, ja mówię, no to na chorobę onkologiczną taki drogi lek. A ona mówi, to jest choroba ta. Ja mówię, tak. No i pani aptekarka powiedziała mi, żebym wróciła do lekarza rodzinnego i powiedzieć tam jakiś symbol. Ja już teraz nie pamiętam, bo to było już 12 lat temu. I ten symbol pojechałam do lekarza rodzinnego męża i właśnie powiedziałam, że ma wpisać taki, a taki symbol i te leki będą po prostu tanie. No i okazało się rzeczywiście, że te leki kupywałam potem za 12 zł. Także warto nieraz postękać przed okienkiem aptekarza i podpowiedzą. No i nawet się lekarz ucieszył, że taką wiadomość dostał, że po prostu wie teraz, jak wypisywać. A notabene były to leki na zapobieganie ciąży. No, przy raku chodzi o to, żeby po prostu nie rozwijały się komórki. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Zdarzają się też takie sytuacje, panie Arturze?
Oczywiście, oczywiście. No, podstawą jest właśnie ta otwartość pacjenta, bo musimy sobie powiedzieć szczerze, że farmaceuci są dosyć hermetycznym środowiskiem. Kiedy wejdziemy do apteki, to widzimy takie zafrasowane miny, wpatrzone w receptę, skupione. Wynika to właśnie z tej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa. Aczkolwiek jako farmaceuci bardzo lubimy, kiedy pacjent po prostu nie traktuje nas jako receptomata, a po prostu partnera do rozmowy i otwiera się przed farmaceutą i wtedy tak jak w relacjach międzyludzkich, tak, można wspólne rozwiązanie znaleźć i z korzyścią dla obu stron, tak?
Mamy kolejnego słuchacza. Witamy się na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Międzyrzecza. Odnośnie profilaktyki chciałem też swoje zdanie wypowiedzieć, gdyż też miałem podobny incydent z panem doktorem Chopina. Mianowicie udałem się do niego i poprosiłem o skierowanie na krew, takie ogólne, żeby po prostu zbadać swój stan zdrowia. No, nie bardzo mu się to podobało. Wreszcie się pytam, to dlaczego, czy mi to skierowanie da, czy nie, nie? On mówi, że no nic panu nie dolega, więc ja nie muszę panu dać tego skierowania. No, mam nadzieję, że słuchają lekarze, niektórzy przynajmniej, i jakieś wnioski wyciągną, bo ja myślę, że tutaj też jest w systemie błąd, jeśli chodzi o wycenę i koszta tych badań, bo gdyby tu nie było problemu, to myślę, żebyśmy otrzymywali te skierowania. I co? Na to pan doktor mówi, że mi nie da. Ja mówię, no jak, panie doktorze, przecież wszędzie, w radiu, w prasie, w telewizji, wszyscy mówią, że powinno profilaktycznie przeprowadzać sobie takie badania. A on mówi, jak pan słucha radio, to niech pana radio czy telewizja leczy. No, po pierwsze, brak kultury, po drugie, no nie wiem, z czego to wynika, ale profilaktyka u nas naprawdę leży odłogiem, jeśli chodzi o te sprawy. Bo to ja przychodzę do rodzinnego lekarza. Halo?
Tak, jesteśmy dalej na antenie.
Tak, ja przychodzę do rodzinnego lekarza. Pierwszy powinien, żebym usłyszeć, proszę pana, no skończył pan 50 lat, może sobie pan badania zrobi, no sprawdzimy, no może coś panu dolega, pan nie wie, no czasami są takie objawy, że się okazują po czasie, gdy już jest choroba zaawansowana. Nie, nie, to nie u nas, to nie u nas, naprawdę nie u nas. Dopóki się nie zmieni wycena, chyba przypuszczam, bo tu jest główny powód, i koszty tego leczenia nie będą przekazywane tylko na tych lekarzy, to myślę, że tu się nic nie zmieni, bo ja tu nie widzę najmniejszej jakiejś takiej możliwości poprawy. Także tutaj by się należało chyba w tym kierunku skierować. Tyle bym miał, jeśli chodzi o właśnie tą profilaktykę polską.
Bardzo dziękujemy za ten głos. To już dzisiaj kolejny głos w temacie takim, że lekarze niechętnie kierują pacjentów na badania profilaktyczne. To faktycznie temat na odrębny program i mam wrażenie, że program, w którym wezmą udział nie tylko lekarze, ale też przedstawiciele instytucji finansującej, i spróbujemy przyjrzeć się tematowi, dlaczego mimo nagłaśniania różnego rodzaju problemów profilaktycznych jest tak trudny dostęp do tych podstawowych badań, które potrafią odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących początków różnego rodzaju chorób.
Zgadza się.
Ciężki temat.
Tak, ciężki temat.
Ciężki, ale ważny, tak? Bo słychać, że to już kolejny głos, kolejny z Międzyrzecza. Być może to przypadek, a być może nie przypadek. Wróćmy do recept, wróćmy do lekarstw. Mieliśmy poprzednią słuchaczkę, która mówiła, że to dzięki aptekarzowi, dzięki interwencji właśnie farmaceuty, lekarz mógł się czegoś dowiedzieć. Czyli takie sytuacje też mogą być. W takim razie, czy dla pacjentów jest ważny dostęp do takiej listy leków refundowanych? Czy tacy indywidualne osoby, czy pacjenci, oni też mogą dociekać, szukać takich informacji, które leki są refundowane, które nie? Czy jednak jak idziemy do lekarza, to no, idziemy z taką świadomością, że to lekarz jest aktualnie obeznany w tym, co się dzieje na rynku, w tym, jakie są aktualne przepisy. O krótką odpowiedź poproszę, bo jest kolejny słuchacz już na linii.
Raczej tak. No, raczej u nas jest tak, że lekarz jakby decyduje tutaj i o poziomie odpłatności, i o tym, czy dany lek jest refundowany, czy nie. Oczywiście w oparciu o obwieszczenie i ustawę refundacyjną. Aczkolwiek no, wszystko zależy też od drugiej strony postawy samego pacjenta. Jeśli on będzie takim partnerem w rozmowie z lekarzem i będzie jakby, czy z farmaceutą i będzie wymagał określonych działań, to myślę, że też mogą znaleźć wspólny język i wspólnie odpowiedzieć sobie, znaczy znaleźć ten powiedzmy, czy tańszą metodę terapii, czy tańszy lek, tak? Więc myślę, że tutaj jest ważna właśnie to partnerstwo relacji.
I wchodzimy na antenę z kolejnym słuchaczem. Dzień dobry.
Dzień dobry, Daniel z Wrocławia. Ja chciałem się podzielić z dwoma sytuacjami, kiedy farmaceuta właśnie okazał się człowiekiem, który pomaga. Jak przyszedłem z receptą, pani powiedziała, że dziecko, ta dawka to cię zabije, to jest dla konia, więc dostałem dawkę taką, jaka była odpowiednia i lekarstwo pomogło.
Mhm. A konsultował później pan tę zmianę dawkowania z lekarzem i zapytał, dlaczego tak się stało?
Nie, przeczytałem ją po prostu potem z ulotką i zgadzało się, że rzeczywiście powinien dostać mniejszą dawkę.
A druga sytuacja?
Druga sytuacja była w szpitalu we Wschowie, gdzie lekarz, który no, powiedzmy, że z bardzo wielkim fochem mnie przyjął i był ciężko obrażony tym, że mu przeszkadzam w odpoczywaniu, wypisał mi receptę i nie wpisał na niej jakichś tam ważnych danych. Po czym, jak się okazało, w aptece nie można było tego zrealizować, ale pani farmaceutka powiedziała, że po charakterze pisma i po podpisie wie, co to jest za lekarz i że ona mi to uzupełni. I też dostałem odpowiednie receptę. Także chciałem bardzo podziękować za tą ludzką twarz po drugiej stronie okienka. Mhm.
Bardzo dziękujemy za ten głos i pana Artura pytam i tak przypuszczam, że farmaceuta wtedy to wszystko na własną odpowiedzialność
oczywiście,
robi, tak?
Oczywiście, no, na pewno miło mi to słyszeć i tutaj farmaceuta, jeśli już odsyła pacjenta od okienka, to naprawdę ma ku temu poważne podstawy i to nie jest tak, że odsyłamy pacjentów, bo to jest nasze widzimisię. Już nawet patrząc z takiego typowo finansowego punktu widzenia, w naszym interesie nie leży, żeby odsyłać pacjentów z każdą receptą i tracić potencjalny zysk z takiej recepty. Więc cieszy to, że pojawiają się takie głosy. No, prawda jest taka, że rzeczywiście poza godzinami pracy potrafimy poprawiać recepty. Nie mamy serca odsyłać czy jakichś staruszków, czy osoby przewlekle chore. Kiedy jest jakaś to taka, powiedzmy w cudzysłowie, bzdurny błąd, wymagająca tylko poprawki czy podpisu lekarza, zbieramy takie recepty i hurtem po prostu załatwiamy temat raz czy dwa razy w miesiącu.
Jak wygląda taka codzienna praktyka osoby pracującej przy okienku? Jaka skala jest takich trudności z realizacją recept?
Na pewno wszystko idzie ku dobremu, tak? Bo jeszcze kiedy ja zaczynałem swoją pracę w aptece, większość stanowiły recepty pisane odręcznie. Teraz już jesteśmy na etapie recept wypisywanych na komputerze, recepty drukowane, aczkolwiek również pojawiają się nadal jakieś kłopoty związane właśnie z oprogramowaniem i błędnym wypisaniem recepty. Idziemy cały czas ku e-recepcie, czyli recepcie elektronicznej, która w ogóle już wyeliminuje.
No właśnie, powiedzmy, co to będzie oznaczało i dla pacjentów, i dla państwa jako farmaceutów?
No, na pewno odciąży e-recepta, czyli elektroniczna recepta, odciąży farmaceutów i lekarzy, jeśli chodzi o błędy formalne. System nie przepuści takiej recepty. Po prostu tak jak wygląda to w zachodnich standardach, będzie komunikacja taka, powiedzmy, przez internet między apteką, lekarzem czy Narodowym Funduszem Zdrowia. Farmaceuta będzie dysponował elektroniczną historią choroby pacjenta i danymi o jego zdrowiu. Lekarz będzie wypisywał u siebie w gabinecie receptę, ona będzie od razu się pojawiała u farmaceuty w systemie. Natomiast pacjent będzie przychodził i po prostu podawał albo trzy ostatnie cyfry swojego PESEL-u, bądź cały PESEL. Cały czas trwają prace pilotażowe w tym kierunku i będziemy wtedy realizować taką receptę. No tak to powinno wyglądać, bo mamy XXI wiek.
Czasu coraz mniej, telefony dzwonią, także odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Kupiłam lek w aptece i opłaciłam i za chwilę zauważyłam, że bardzo krótki termin. И просила пани фармацевт заменить мне на инны, бо она мне еще 2 месяца. Я ему, я не там лек бенду брала только спорадично, мне не выстарчит 2 месяца. Не, она не может так сделать. Чи правильно она поступила?
tak naprawdę nie znam sytuacji, tak? Artykuł 96 ustawy prawo farmaceutyczne.
Prosimy panią o ściszenie telefonu i słuchanie nas przez słuchawkę. Tak, teraz prosimy o ściszenie odbiornika. Tak. Tak. I proszę tylko przez telefon słuchać odpowiedzi.
Artykuł, no sytuacja wygląda tak, bo nie znam sytuacji. Po pierwsze nie wiem dokładnie, co to był za lek i czy rzeczywiście był to lek, który miał być zażywany sporadycznie. Aczkolwiek artykuł 96 ustawy prawo farmaceutyczne wyraźnie mówi, że nie ma możliwości zwrotu wydanego leku do apteki, chyba że lek został wydany niewłaściwie, tak? Czyli niezgodnie z receptą lub wkracza jakiś błąd. Wtedy mamy prawo taki lek zwrócić do apteki. Natomiast wracając do tematu daty ważności, farmaceuta tak naprawdę realizując receptę nie wie, ile pacjent ma opakowań leku w domu. On realizuje receptę tu i teraz. Data ważności jest określona na opakowaniu i praktycznie jeśli farmaceuta realizując receptę widzi, że pacjent zdąży zrealizować, zażyć ten lek do czasu upłynięcia terminu ważności, to tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań.
Rozumiem, że pani zgłaszała, że nie zdąży właśnie tego leku.
Potrafię zrozumieć pobudki farmaceuty.
Pan za dużo gada, ale ja proszę o merytoryczną odpowiedź. Ten lek był, ona nawet nie spojrzała, kiedy, jaka data. Ja jeszcze nie doszła do okienka, ale niestety już zapłaciła. I czy sporadyczne, czy nie sporadyczne, to nie jej sprawa. To moja sprawa i sprawa lekarza. Jeśli ja mówię, że mnie to nie wystarczy 2 miesiące termina, to czemu ona nie mogła mnie zamienić na inny lek?
No bo tak jak mówię, zrozumiem pani pobudki, zarówno pobudki pani, jak i farmaceuty, bo tak prawo stoi jakby po stronie tutaj farmaceuty, że nie ma prawa
nie,
przyjąć tego leku.
Zyski tutaj ważniejszą rolę grają. Nawet nie spojrzała, a może nawet specjalnie dała lek krótki termin ważności.
Ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo
dobra,
nie znam sytuacji.
Dziękujemy bardzo pani za głos. A ja zapytam, czy zdarzają się leki przeterminowane w aptece?
Nie ma takiej możliwości. To znaczy, wiadomo, wszystko jest możliwe, natomiast w tej chwili tak naprawdę apteki są podłączane do takiego zintegrowanego systemu monitorowania obrotem środkiem leczniczym i tak naprawdę jeśli przyjmuję towar z hurtowni i sprawdzamy zgodność dat i serii z fakturą, jeśli jest nawet niezgodność daty o jeden dzień lub dwa dni, zgłaszamy ten fakt do hurtowni, jest wystawiana nota korygująca, w systemie poprawiamy tą datę, więc to jest na bieżąco, to jest nasza codzienna praca, tak?
No taka właśnie sytuacja jak słuchaczki, że to jest faktycznie końcówka terminu ważności. Jak podchodzić do takich przypadków? No ja rozumiem, że to jest jakiś minimalny też.
Tak jak mówię, potrafię zrozumieć tutaj farmaceutę, ponieważ ona realizując receptę nie wiedziała, ile pacjent tak naprawdę będzie stosował tego leku i czy ma więcej tych opakowań, które może zużyć w domu, więc zrobiła,
znaczy,
nie popełniła
błędu.
Rozumiem,
że to nie błędu, było z premedytacją, tak, że też nie patrzy farmaceuta sprzedając na każde opakowanie, skoro wiecie, że te leki są w terminie.
Wszystko zależy od sytuacji, tak, wszystko zależy od sytuacji. Ciężko mi się tutaj wypowiadać, jeśli nie znam dokładnych jakby tła i okoliczności tego. Myślę, że tutaj też jest kwestia do dogadania i pokazania tutaj ludzkiej twarzy przez farmaceutę.
Powiedzieliśmy o terminie ważności lekarstw, ale powiedzmy też o terminach ważności recept, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. Ile mamy czasu na zrealizowanie recepty wystawionej przez lekarza?
Standardowa recepta na zwykły lek jest ważna 30 dni i tutaj chciałbym się zatrzymać.
No właśnie, co to znaczy zwykły lek?
Zwykły lek to jest każdy lek z wyłączeniem antybiotyków doustnych, z wyłączeniem preparatów immunologicznych, czyli szczepionek, które są sporządzane na specjalne zamówienie pacjenta i z wyłączeniem leków sprowadzanych z zagranicy, tak? Czyli praktycznie większość leków można uznać, termin ważności recepty na takie leki jest 30 dni.
No właśnie, czy tu są jakieś niuanse, dni kalendarzowe, weekendy, na coś musimy zwracać uwagę? Jak
pragnę
to się
zaznaczyć,
liczy?
Że 30 dni nie zawsze jest tożsame z miesiącem, ponieważ czasami miesiąc ma 30 dni, a czasami 31. I czasami właśnie ten jeden dzień zaważa o tym, że recepta jest przeterminowana i musimy odprawić pacjenta z kwitkiem. 30 dni, jak się liczy się te 30 dni? Dni wolne od pracy i święta w ogóle nie mają wpływu na termin ważności recepty. Dzień wystawienia recepty jest tak zwanym dniem zerowym, czyli tak naprawdę ważność recepty liczymy od dnia następnego, tak? Czyli 30 dni od dnia następującego po dniu wystawienia recepty.
A jak tak, dużo leków może być na jednej recepcie zapisanych?
Maksymalnie, jeśli chodzi o leki refundowane, na jednej recepcie może być przepisanych 5 różnych leków, tak? Czyli 5 pozycji. Ważne jest to, że leki psychotropowe i odurzające muszą być wypisane na oddzielnych receptach. Czasami zdarzają się takie błędy, że obok takich tradycyjnych, zwykłych leków refundowanych, czy na choroby przewlekłe, trafia się lek, środek odurzający. I niestety takiej recepty w ogóle w całości nie możemy zrealizować, tak? Nawet wyłączając ten lek psychotropowy z niego.
A jak praktykują lekarze częściej właśnie? Więcej leków na jednym blankiecie, na jednej recepcie, czy jednak rozdzielają to z jakichś powodów?
Myślę, że tutaj takie uwarunkowanie na naszym rynku aptecznym i wzrastający problem z dostępnością leków powoduje, że coraz częściej lekarze wypisują na kilku różnych receptach. Wypisują też recepty prolongowane, czyli z odroczoną datą ważności, więc terminem realizacji, więc raczej jest to również tutaj na korzyść pacjenta, kiedy oczywiście kiedy pacjent przyjdzie do okienka aptecznego i nie otrzyma wszystkich leków, jest możliwość zrealizowania tej recepty w dniu następnym, po zamówieniu leku, ale oczywiście jesteśmy społeczeństwem mobilnym, działamy tu i teraz. Realizujemy w jednej aptece, nie ma danego leku, chcemy się przemieścić w drugą część miasta i zrealizować w innej. Stąd też właśnie bardzo
czyli
wygodne rozdzielanie.
Czyli w przypadku jednej recepty jest to niemożliwe? Jak jest proces otwarty w jednej aptece, to trzeba go
jeszcze
dokończyć.
Nie. Natomiast właśnie ta wspomniana e-recepta zmieni to zupełnie, ponieważ będzie można realizować częściowo leki w jednej, w dwóch lub w trzech aptekach.
Mnóstwo pytań było, sporo odpowiedzi. Trochę się przygotowywaliśmy do tego programu. Widzę, że nasza lista jeszcze została niezrealizowana, więc pewnie rozmowa mogłaby się toczyć i toczyć, ale dokładnie. Czasu na to już nie ma, przynajmniej dzisiaj. Dziękuję Państwu za aktywny udział w programie. Dziękuję Panu za przyjęcie zaproszenia. Pan
dziękuję
Artur
również.
Rakowski dzisiaj dzielił się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem zza okienka aptecznego.
Dziękuję
za rozmowę. Sylwia Misiak i Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?